tą lekkość było czuć w trakcie wszystkich zajęć, które prowadziłaś. A ona wynika głównie z tego, że nie bierzemy na siebie tego ciężaru prowadzącego.
Tak, praca z moim ego, z moim takim poczuciem tego, że ja muszę nieść pomoc, że ja muszę pomagać innym, że ja muszę uzdrowić te osoby, że ja muszę sprawić tak, żeby one po wyjściu ode mnie zawsze były w 100% zadowolone, uzdrowione, pozbawione wszystkich problemów, było bardzo obciążające.
Dla ciebie samej.
Dla mnie samej, tak.
To jak to jest, że mówimy tutaj o ciszy, mówimy o niedualności, o rozpuszczeniu, o tym totalnym spokoju i czy to przeszkadza ci w pracy?
No to ja tak mogę zadać pytanie, czy cisza komukolwiek przeszkadza?
Cześć Helena. Zaprosiłam ciebie tutaj w związku z programem, który niedługo startuje. Nitya Pro to jest program dla osób, które wspierają i inspirują innych. Program dla terapeutów, dla nauczycieli, dla lekarzy, dla artystów, ale też ludzi, którzy mają do czynienia z dużą ilością osób. I to jest program, który chciałabym szczególnie dedykować tej grupie, dlatego że mam takie poczucie, że niedualność i satsang jest w stanie wspierać ich bardzo, bardzo fajnie. Jestem ciekawa w ogóle, jak to było w twoim doświadczeniu, bo my się znamy już od wielu lat.
Tak.
I przyjaźnimy się od wielu lat, natomiast po jakimś czasie naszej znajomości trafiłaś na satsang. Jestem ciekawa, jak to było dla ciebie i jak to wpłynęło w ogóle na twój rozwój czy na twoje życie.
Wiesz co, o to mnie nigdy nikt nie pytał. Nigdy.
Nie?
Nie, nigdy.
No bo kogo interesuje niedualność?
No właśnie, właśnie. Wszystkich to powinno interesować tak naprawdę. Nie tylko terapeutów, ale myślę, że ten zawód szczególnie. Wszystkie osoby, które niosą pomoc innym. Które w jakiś sposób są bardzo takie reaktywne na to, co przynoszą inne osoby im w terapii na przykład. To są wszyscy terapeuci nie tylko związani z pracą z mentalem, ale też z naszymi emocjami i z ciałem. Dlatego, że niezależnie z czym pracujemy, tam jednak mamy do czynienia z energią. Mamy do czynienia z pewnymi rzeczami, które przynoszą nam spotkanie z tymi osobami. I teraz jak to było u mnie? Może od razu przejdę tak szybko do tego pytania. Dla mnie to było, teraz po czasie mogę ci powiedzieć, zbawienne. Dlatego, że po pierwsze praca z ego. Wiem, że o tym będziesz za chwilkę mówiła i pewnie wytłumaczysz, czym to w ogóle jest. Ale praca z moim ego, z moim takim poczuciem tego, że ja muszę nieść pomoc, że ja muszę pomagać innym, że ja muszę uzdrowić te osoby, że ja muszę sprawić tak, żeby one po wyjściu ode mnie zawsze były w 100% zadowolone, uzdrowione, pozbawione wszystkich problemów, było bardzo obciążające.
Dla ciebie samej.
Dla mnie samej, tak. Oczywiście, że tak. Dlatego, że ja potem definiowałam się i moje poczucie, samopoczucie zależało od tego, czy ja przyniosłam tą pomoc, czy nie.
Okay.
I to było tak bardzo z ego, bardzo z ego. Ten bohater tam po prostu był na pierwszym miejscu. I w pewnym momencie, kiedy przyjeżdżałam na odosobnienia, kontaktowałam się z tym świadkowaniem z non-duality, z satsangiem, przyszło do mnie coś takiego, że tego zaczęło się rozpuszczać, tak to nazwijmy w skrócie, bo to chyba najlepiej zobrazuje, brakuje słów, żeby to opowiedzieć, ale to będzie takie najprostsze do zwizualizowania, czyli te ego, ta chęć niesienia pomocy, ten bohater, nagle on odpoczął, zniknął, przestał się pojawiać i to było bardzo uwalniające, bo to powoduje, że ja mogę wyjść do terapii czysta, spotkać się z tym, towarzyszyć temu, jako taki, wiesz, obecny świadek, jako taka no nie cisza, bo tam rozmawiamy, ale jest ta cisza, która pojawia się w umyśle, gdzieś w przestrzeni, która pozwala złapać ten dystans, która pozwala odpocząć nawet w terapii, pomiędzy terapiami, która pozwala nie brać tego do siebie. Bo ja zazwyczaj mówię, że między ciałem a ruchem, ciałem a emocją nie ma odległości, więc tak naprawdę my cały czas bierzemy nieświadomie na siebie wiele rzeczy. I kiedy ja pozwalam sobie być w obserwacji, odpocząć od tego wszystkiego, przede wszystkim od tych konceptów umysłu, od tego, co się tam rodzi, od konceptu mnie samej, która często ma przeniesienia na pacjenta albo, wiesz, dzieje się tam różnie, to pozwala bardzo mi odpocząć, bardzo pozwoliło mi w ogóle wznieść, tak to mogę powiedzieć, poziom mojej terapii na zupełnie inny level. Nie? Że tam się zadziało zupełnie inaczej, bo pewne rzeczy dzieją się szybciej, bardziej. Mi też to pozwala inaczej widzieć człowieka i dać mu nawet inne wskazówki, inne rozwiązania, inne słowa dobrać, takie, które gdzieś tam ich uwalniają i też im pozwalają odpocząć przy tym wszystkim, czego oni doświadczają. I to w żaden sposób nie kłóci się z tym, co ja mówię. No bo jeżeli, wiesz, ja nie zakładam, że to jest jakiś koncept, który ma rywalizować, tylko to jest coś, co mnie wspiera i pomaga. To coś, co mnie wspiera i pomaga, pozwala mi te moje założenia terapeutyczne jakoś tak pięknie osadzać, rozpuszczać, łączyć, szyć na miarę coś dla kogoś. To jest też trudne do opowiedzenia, natomiast przede wszystkim najważniejsze to jest to, że ja tam bardzo w tym wszystkim odpoczywam, nie męczę się, bo wiesz, dużo ludzi mi zadaje pytania. A jak prowadzisz zajęcia, prowadzisz grupę, prowadzisz warsztaty, prowadzisz terapię, tyle osób, to nie masz tak, że na koniec dnia jesteś obciążona, nie przeżywasz tych wszystkich rzeczy, wiesz, nie męczy cię to. A jak ty się oczyszczasz energetycznie? Co ty robisz? Jakieś rytuały? No ja nie robię nic. Ja żadnych rytuałów nie robię.
Ale to jest piękne, co mówisz. Ja zresztą pamiętam ciebie z początku właśnie odosobnienia, na które przyjeżdżałaś i po jakimś czasie, jak ci to tak mocniej kliknęło, to po prostu pojawiła się niesamowita lekkość. Tak. I w ogóle tą lekkość było czuć w trakcie wszystkich zajęć, które prowadziłaś. A ona wynika głównie z tego, że nie bierzemy na siebie tego ciężaru prowadzącego.
Tak.
Dokładnie. Nie bierzemy na siebie tego ciężaru prowadzącego. I też uważam, że to jest... naprawdę takie BHP w ogóle pracy osoby, która inspiruje nawet innych. Tak samo rozmawiałam ostatnio z Natalią Przybysz na temat tego, jak ona się czuje, jak wychodzi na scenę. I w trakcie tej rozmowy doszłyśmy do tego, że tak naprawdę to jest podłączenie się w jakimś stopniu właśnie do tego oczyszczenia niedualnego, w którym nie ma czasu na te wszystkie koncepty i pomysły, po co ja tam jestem i co mam zrobić.
Tak, to prawda. I ja tak mam też za każdym razem. Za każdym jednym razem. I wiesz, to też jest tak, że to nie tylko odpoczywa mój umysł. Tak, że tam się nic takiego nie dzieje, nic się nie tworzy, nie ciągnie się to za mną. Nie wychodzę z tym bagażem. I to przestaje być ciężarem. Tak, że to już w ogóle nie jest ciężarem to, że jestem terapeutą, to, że pracuję z ludźmi terapeutycznie, z ciałem. Ale to tak samo jest bardzo pomocne przy pracy, tak jak mówię, mentalnej, ale też i cielesnej, nie? Że ja tam nie wchodzę w te koncepty tak za bardzo, nie sklejam się z nimi. Bo myślę, że to jest takie też bardzo ważne dla mnie, też życiowo, bo terapeutycznie to jest jedna rzecz, nie? Ale to potem pomogło mi też w moim prywatnym życiu, bo ja też myślę, że nie ma co ukrywać, osoba, która pracuje z ludźmi terapeutycznie w taki sposób, ona gdzieś w jakiś sposób później, z czasem, wiesz, wprowadza to do swojego życia. Mniejszy bądź większy sposób i zaczyna to gdzieś tam się przeplatać, jej życie prywatne z zawodowym poniekąd, nawet jeżeli nie chce. I to skutkuje różnymi rzeczami. Ja mam bardzo wielu przyjaciół, terapeutów, znajomych, którzy są bardzo, wiesz co, schorowani w pewnym momencie. Zaczynają po prostu chorować bardzo mocno, dlatego że oni nieświadomie
biorą
to na siebie. I to pozwala spojrzeć tak troszkę z boku z pewnym dystansem i lekkością na te koncepty, w których są i właśnie w tą pracę z ciałem. Tak. Się odosobnić od tego.
A jestem ciekawa, jakie jest twoje podejście, bo ja często spotykam się z tym, że na przykład pewne środowiska, czy terapeutyczne, czy rozwojowe, jakby oglądając niedualność, powiedzmy, z daleka, dochodzą do takiego wniosku, że niedualność jest niebezpieczna. Mhm. Że w niedualności możesz się tak naprawdę może zdysocjować i w ogóle wyjść, uciec od tego życia. I zestawiają, powiedzmy, terapię czy swoją pracę w kontraście w ogóle do tego podejścia satsangu. Jak ty to czujesz?
Czuję, że tak jest. Czuję, że to się pojawia i czuję, że to wynika z niewiedzy przede wszystkim. A to jest jakby podstawa. Że oni nie wiedzą, czym jest niedualność. Nie wiedzą, uważają to za koncept, który stawiają na równi z tymi innymi konceptami. I to powoduje tą pułapkę. Dlatego, że wtedy oni niedualność bardzo biorą na umysł. Umysłem go ogarniają, umysłem go nazywają i wtedy tworzą z tego pewną klatkę. I ta, faktycznie pojawia się wtedy, może się pojawiać ta dysocjacja i te stany, kiedy oni nieumiejętnie w ogóle z tego korzystają, próbują w to się wtopić, próbują to nazwać. Dlatego potrzebne jest odosobnienie na przykład jako wstęp, jako wejście. Bo bardzo często też wiem, że różni terapeuci biorą twoje zdania z kontekstu, ale nie tylko twoje, w ogóle zdanie indywidualności.
Teoretycznie,
dokładnie. I bardzo rozkładają na czynniki pierwsze. Myślę, że w ogóle twój profil, to co ty mówisz, zdania czasami takie jedne wyrwane, pewne krótkie, nie wiem, refleksje, stories, cokolwiek, etc., różne tam, wiesz, posty. Tak naprawdę są tylko takim wsparciem dla tych osób, które już w tym są. Żeby sobie przypominać. żeby sobie przypominać o tym, że my zasypiamy, zapominamy, ale żeby sobie przypominać. To jest takie wake up, pamiętaj o tym, nie? Natomiast bardzo często one są wyrwane z kontekstu i wiesz, i z tego buduje się jakieś teorie, które nie są prawdą.
Tak, i dlatego właśnie mam takie poczucie, że dopóki te rzeczy są w jakiś sposób zewnętrznie traktowane, tak. Czyli oglądam sobie niedualność z telewizora, ale nie spotykam się z rzeczywistym tak. człowiekiem, albo czytam książki na ten temat, już wiem praktycznie wszystko na temat jakiegokolwiek konceptu, tym na przykład niedualnego, ale nie mierzę się z tym, żeby zobaczyć, czym to jest rzeczywiście. Tak. Więc jak ty to widzisz na przykład, jaka jest dla ciebie różnica właśnie czytania tego, powiedzmy, teoretycznie, a przyjazd na odosobnienie, gdzie no masz do czynienia, powiedzmy, z takimi tak. grupami jak tutaj. Jak ty to czujesz?
Teoretycznie jestem tylko w umyśle. Mhm. Teoretycznie próbuję to zrozumieć. Kiedy jestem tutaj namacalnie, przyjeżdżam wśród ludzi, to czasami wystarczy jedno słowo, czasami wystarczy jedno zdanie, żeby to nie zrozumieć, poczuć. To jest też takie słowo, które tego nie odzwierciedla. Ale żeby tym się stać, żeby to usłyszeć i nie usłyszeć, to ja mam czasami bardzo duży problem z tym i wiem, że można użyć takich prostych słów, żeby to opisać. Natomiast kiedy ja tylko wiedziałam kiedyś, co ty robisz, zasłyszanych jakichś historii znajomych naszych wspólnych, które mi mówiły, dawaj, chodź, pojedziesz do niej, to odpoczniesz. Ja mówię, gdzie odpocznę? Przecież ona tam tak mówi skomplikowanie, że ja nic nie rozumiem. I ja po prostu wtedy biję się z myślami, nie? W ogóle o co chodzi? I w ogóle zaprzecza wszystkiemu, co do tej pory wierzyłam i zakładałam, że jest prawdą. Bo to też, myślę, jest takie dla wielu osób trudne, bo oni jak wyrywają takie rzeczy, wiesz, z kontekstu, to im burzy cały światopogląd. Bo oni próbują zestawić to albo uważają, że twoje słowa przeczą temu, w co oni wierzą. I że twoje słowa mają, jakby nie wiem, powiedzieć to, w co wierzycie, jest nieprawdą, tylko moje, najmojsze jest najlepsze. I oni uważają, że ty po prostu próbujesz coś na siłę.
Przekonać
ich, zmusić ich, przekonać, powiedzieć tak, moje, patrzcie, moje jest lepsze. Ale tu nikt nikogo nie przekonuje. Ty jakby swoją pracą nie przekonujesz, ty tylko po prostu świadkujesz słowem, bo tak można to powiedzieć, i obecnością tutaj nam. I jak tu się przyjeżdża, to jest coś takiego, że jest możliwość rozpuszczenia tych myśli, dobra, nazwę to, zrozumienia tego, poczucia tego i pobycia w tym z innymi. I tu się dzieje coś innego. Ja zawsze też mówię, że jak prowadzę na przykład qigong na odosobnieniach, to jest tak, że tu się zupełnie, w ogóle grupy zupełnie inaczej wchodzą w ten qigong, aniżeli, wiesz, wchodzą gdzieś w innych miejscach, na innych wyjazdach, dlatego że oni po prostu tu się rozpuszczają w doświadczeniu tego, bez wchodzenia w jakieś swoje schematy, w założenia, rozpuszczają się w doświadczeniu, pozwalając, żeby to płynęło i to dzieje się tak, to dzieje się tak, to dzieje się tak, bez zastanowienia się, bez przygadywania tego, bez przemyśliwania tego. Wiesz, to jest takie...
Czyli ma szansę też nowe się pojawić, tak jak u ciebie wczoraj na warsztacie tańca intuicyjnego, to co się zaczęło dziać, no po prostu przepięknie popłynęło, niesamowicie. Czyli widzisz jakąś różnicę pomiędzy w takim razie tymi grupami, które tutaj przyjeżdżają i jakby korzystają z tej perspektywy nieodualnej, a pozostałymi tych?
Tak, widzę, to mają, nie mają klatek w głowie. Te osoby nic nie zakładają. One po prostu pozwalają sobie, żeby być w tym doświadczeniu, tak jak mówiłam wcześniej. Czyli to jest takie zapraszające. I ta przestrzeń tutaj zaprasza, czyli ta przestrzeń ciszy zaprasza, przyjdź, pobądź w tym, rozpuść się i zobaczysz, ile to przyniesie ci ulgi. I ta ulga pozwala, ta ulga i ta wolność, która za nim się kryje, wiesz, to pozwala po prostu być w tym zatopionym. I ty wtedy też nie zastanawiasz się, mogę, nie mogę, z czym to połączyć, jak to nawiązać. Ty w czymś zaczynasz być, co pozwala ci potem wrócić do twojego. Oczywiście, że pozwala wrócić do twojego, wrócić do konceptu, wrócić do, na przykład, nie wiem, bycia psychoterapeutą, wrócić do bycia osobą, która pracuje z ciebie. No przecież ja pracuję w oparciu o jakieś koncepty, o jakieś założenia.
No właśnie, czyli to jak to jest, że mówimy tutaj o ciszy, mówimy o niedualności, o rozpuszczeniu, o tym totalnym spokoju i czy to przeszkadza ci w pracy? W sensie, że to nagle sprawia, że ty nie jesteś w stanie wykonywać swojego zawodu, który jest związany również z osobowością, związany jest z twoimi cechami i z twoją wiedzą, którą masz.
No to ja tak mogę zadać pytanie, czy cisza komukolwiek przeszkadza? No nie, nie przeszkadza mi. Ja tą przestrzeń nazywam przestrzenią ciszy, takiej od ciebie gdzieś tam ze swoim, ta miłująca pustka jest pustką, która mieści wszystko, więc dla mnie to w ogóle w niczym to mi nie przeszkadza. Nie, no nie, no bo ona tutaj z niczym się nie zastawia. To nikt
i nie kłóci się
nie
kłóci, z nim.
To w ogóle nie mówi, słuchaj, bo moje jest takie i to w ogóle twoje jest do odstrzału. To w ogóle trzeba o tym zapomnieć.
A powiedz mi, czy niedualność sprawiła, że wyłączyło ci osobowość?
Nie.
Jakby wyłączyło twoje cechy w ogóle?
Nie. Nie, bo ona w ogóle czegoś takiego nie mówi, żeby wyłączyć cech. Ona tu niczego nie nakazuje. I to jest zajebiste w niej. Ona niczego nie nakazuje. Ona nie daje 10 przykazań i nie mówi. Przykazanie pierwsze jest takie, wyłączasz osobowość. Drugie takie, wszystko co uważasz jest bullshitem. No tak to w ogóle się nie odbywa. Niczego takiego nie ma. Tu nikt, ty nie stajesz, wiesz, z 10 przykazaniami, mówiąc, że tak trzeba robić, a inaczej. Tylko to, co tutaj się dzieje, to jest coś takiego, że to jest zaproszenie do tego, żeby zatrzymać się czasami, nawet w tej pracy i wiesz, i złapać taki oddech. Natomiast ona nigdy w życiu z niczym się nie kłóciła. Ba, mało tego, to pozwala być w moim bardziej. To pozwala mi moim być bardziej, dlatego że ja gdzieś miałam też takie poczucie, że jak ja wchodzę w ten koncept, na przykład wchodzę w założenie tego, co robię, akupunkturystem z branches, w ogóle wiesz, shiatsu, zen, terapia, praca z ciałem, intuicyjna, to jest taki moment, że mogę się w tym zatracić.
W tym koncepcie robienia.
Koncepcie, tak, jest, ja po prostu byłam mistrzynią konceptualizmu ciała, więc możesz zatopić się w tym i przestajesz widzieć, gdzie są tego granice, gdzie jest początek i gdzie jest koniec. Po prostu zatracasz się w tym. A dla mnie ta miłująca pustka, ta przestrzeń, ta cisza, to do czego zaprasza niedualność, to jest takie, okej, wiem, gdzie jest początek, wiem, co jest pierwsze, wiem, gdzie mogę odpocząć.
I też duże zaufanie do tego, że ta przestrzeń po prostu będzie wiedziała, tak, co zrobić, jeśli zejdziemy tym konceptem. Konceptem jej z drogi.
Tak, dokładnie tak jest. Dokładnie tak mam. Więc ja w ogóle, kiedy widzę gotowość też na przykład swoich klientów, kiedy widzę, że oni jest takie coś, że zaczynają coś czuć, wiesz, coś łapać, to ich zapraszam i mówię, zobacz sobie to. To zobacz taką przestrzeń takiej jednej kobiety, takiej jednej babeczki. Miej taką przestrzeń, gdzie możesz odpocząć po prostu. Gdzie możesz odpocząć. Tylko i wyłącznie, nic więcej tam nie musisz robić. Po prostu sobie odpoczywasz. I to nie zaprasza cię do tego, żebyś przestała płacić kredyty. To nie zaprasza cię do tego, żebyś odeszła od męża, od żony.
I pojechała do aślamu i przeżyła tam
dokładnie
całe
życie. Tak. Siedziała na kamieniu, nic nie robiła. I była w jaskini i żywiła się tylko wodą, albo nawet nie wodą, tylko energią słońca. W żadnym wypadku. To jest taka przestrzeń, która zaprasza cię do ciszy, która może tobie towarzyszyć w codzienności.
A możesz też powiedzieć, że ona w jakimś stopniu też zaprasza w ogóle do uczestniczenia w życiu?
To oczywiście, że tak. No ale oczywiście, że tak. Ona wtedy pozwala bardziej żyć. To jak ja to zobaczyłam w ogóle i poczułam, to nagle przyszło do mnie, ja piórkuję. Ja piórkuję. Ja po prostu mogę żyć. Ja dopiero teraz mogę żyć.
Dokładnie.
Ja dopiero teraz mogę żyć. Bo jeżeli ja do tej pory uważałam, że coś jest ciężarem, to ta przestrzeń mówi o tym, że to nie musi być ciężkie. I to wtedy przestaje być ciężarem. Bo ja po prostu mam takie wrażenie, że w tej ciszy, w tej przestrzeni, do której zaprosił mnie satsang, odosobnienie, ja tam w końcu mogłam zrzucić wszystko.
I wreszcie być.
I wreszcie być. I wreszcie być. I wreszcie być z tym tożsamym, bo to w ogóle nie mówi czegoś takiego. Nie możesz tak mieć. Tylko to jest tak jak taka zapraszająca matka. Możesz być tutaj po prostu kimkolwiek chcesz. Ja jestem obok i ci towarzyszę. Ja jestem obok i cię wspieram, a ty po prostu możesz być bez oceny, bez narzuconych jakichś standardów, po prostu możesz sobie być w wolności. I dla mnie to zaprasza do wolności jak największej. Po prostu to zaprasza do wolności, tak to nazwę.
Czyli jakbyś to podsumowała na koniec, uważasz, że tego typu spojrzenie może być jakoś resetujące dla osób, które są w takiej pozycji, że mają do czynienia z wieloma osobami, czy wspierają terapeutycznie, czy inspirują innych ludzi.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, i w ogóle, dobrze, podsumowuję to jednym zdaniem. To jest coś, co jest taką przestrzenią uwolnienia, to jest taką kąpielą taką relaksującą kąpielą dla wszystkich trudów, uwarunkowań, konceptów, terapeutycznych chociażby i to pozwala bardzo nam się zresetować, ale to chyba wcześniej nawet mówiłam, to ciężko jest też w jednym zdaniu, to jest zaproszenie do ciszy, do tego, żeby w końcu być w wolności, No ja też często mówię o tym, że zapraszam do wolności, bo po drugiej stronie wolności jest po prostu życie, prawdziwe życie. Więc to zaprasza do takiego życia, gdzie wiemy, że jest ta cisza i spokój. I to, tak jak powiedziałam wcześniej, to wcale nie sprawia, że nagle budzisz się i mówisz, nie mam żadnych problemów. One dalej będą, dalej są, dalej się pojawiają, ale ty łapiesz pewnego rodzaju do tego dystans, który nie jest dysocjacją. Od razu muszę powiedzieć, który nie jest dysocjacją. To jest taki dystans, który pozwala ci spojrzeć na to z innego zupełnie poziomu, poobserwować sobie to. No to jest taka coś, co przytula, miłująco przytula.
I też nie jest uciekaniem tak naprawdę od problemu, wręcz jest skonfrontowaniem się z nim i przyjęcie go w taki sposób, w jaki on się manifestuje.
Tak, oczywiście, że tak. Ja nie uciekam od problemów. Ja dalej jestem mamą, dalej jestem drżoną, dalej jest otoczenie znajomych, przyjaciół, nauczycieli. Akurat moje dzieci mają fajnych, więc nie będę narzekała, ale sąsiadów, rodziny. Psa, który ciągle chce wszystko zjadać u mnie, jeść, jest terierem nieposkromionym, więc nadal to wszystko jest, ale to pozwala mi już to tak się bardzo nie zatapiać. Ja tam, tak jakby, wiesz co, trochę non-duality dało mi, tak to nazwę, żeby to zobrazować, dało mi takie koło ratunkowe, żeby umieć się na tym unosić, bo ja bardzo często miałam wrażenie, że po prostu ja tonę, że ja po prostu tonę w tym i próbuję wydostać się na powierzchnię i znowu tonę i znowu chcę się wydostać na powierzchnię i czasami jestem już prawie, że na dnie i mam wrażenie, że zaraz się uduszę i po prostu umrę i to tak nie przygniecie, to ciśnienie i nagle tam pojawia się takie koło, które dalej powoduje, że ty pływasz w tym i w tym jesteś zatopiony. Natomiast jest taka część ciebie, która jest wolna, która czuje tą wolność, która czuje to zaproszenie do spojrzenia na to życie i na to wszystko z innego zupełnie poziomu. Więc tak to mogę nazwać, bo inaczej nie potrafię, a też jest ciężko nazwać coś, co jest dla każdego pewnie będzie inne, nie? Że w sensie inaczej będzie potrafił to zobrazować, pokazać, nazwać, nauczyć, nie wiem. Ty często używasz tego nieba i chmur, które są na niebie. Ja to teraz nazwałam tą wodą i tym kołem ratunkowym, bo ja mam wrażenie, że to, co często się powtarza i słyszę, tonę w problemach, nie? Że już nie daję rady. Po prostu przygniatają mnie.
Dla mnie też to jest niesamowite w niedualności, że to jest taki zasób, który my mamy w sobie już. To nie jest taki zasób, który ja muszę gdzieś pojechać, który muszę ćwiczyć w jakiś specjalny sposób i który jest w jakiś sposób warunkowany, ponieważ my możemy się skontaktować z tym swoim stanem naturalnym, z tym kołem ratunkowym, o którym powiedziałaś, w każdej chwili. Tylko, że naprawdę rzeczywiście może treningu na początku wymaga trochę to, że my nie wiemy, gdzie tego szukać. Tak. My próbujemy tego szukać właśnie w jakiejś czynności, więc próbujemy medytować na przykład na siłę albo próbujemy jakąś praktykę stosować tak na siłę, podczas gdy zapominamy, że mamy tak blisko, tak proste i tak niesamowite narzędzie.
Tak. Tak, ja się w ogóle bardzo cieszę, że to jest. Skorzystam z okazji, to powiem. Ja się bardzo cieszę, że to jest, dlatego że ja też widzę, że my bardzo często jako terapeuci jesteśmy zanurzeni w tych konceptach gdzieś tutaj z poziomu umysłu, z poziomu naszej głowy, z poziomu naszego mentalu. Zapominając trochę o tym ciele.
Bo ja,
że to ciało też potrzebuje pewnego rozluźnienia, uwolnienia, przepływu. Więc ja też mam jakiś tam swój pomysł, natomiast myślę, że to w ogóle będzie taki krok dalej. Jakbym zaprosiła tych terapeutów, których ja będę miała, bo chcę prowadzić taką grupę terapeutyczną dla terapeutów i ludzi, którzy pracują z mentalem, a zapomnieli o ciele. Mhm. A tu jest tak, że u ciebie może odpoczywać mental, jak i ciało. Wiesz, że to po prostu tak spaja obie te rzeczy. Bo i myślę, że to w ogóle jest super i się bardzo z tego powodu cieszę, bo to jest taka superwizja.
To jest, można powiedzieć, taki rodzaj superwizji.
To jest taka superwizja życia. Bo my superwizję mamy, jeżeli pracujemy z mentalem, z różnymi konceptami, to przecież mamy superwizję, musimy mieć superwajzorów. Ja superwajzoruję się nie wiem gdzie. No właśnie, bo na przykład ja jestem terapeutą pracy z ciałem. I trochę nie mam superwizji, bo jak już wchodzę w te terapeutyczne tematy, wiesz.
Dokładnie, to był moment i to było miejsce, w którym ja zaczęłam myśleć o tym programie, kiedy zauważyłam, dokąd mają pójść właśnie terapeuci, czy artyści, czy ludzie, którzy inspirują innych. I oni owszem, pomagają sobie na tym psychologicznym poziomie i to jest super, superwizja w tym wypadku jest bardzo ważna, ale w moim poczuciu ona czasem nie dotyka istoty problemu. I poczułam, że niedualność ma tutaj naprawdę do zaoferowania bardzo dużo, tak naprawdę wszystkim, ale akurat ten program skierowałam szczególnie do tych osób, żeby w jakiś sposób zaopiekować się i zatroszczyć o tę grupę. Mhm. Kochana, bardzo Ci dziękuję.
Ja również.
Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki.